Słuchajcie, są dwie teorie ogólnie rzecz biorąc na temat tego, co wydarzyło się w ogrodzie pod drzewem poznania dobra i zła. Pierwsza mówi o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka już w pełni ukształtowanego i doskonałego. I oczywiście dlatego też to, co wydarzyło się pod drzewem życia, nazywa się upadkiem. A w związku z tym Chrystus później przyszedł po to, aby wrócić nas do rajskiego ogrodu, do tego pierwotnego stanu doskonałości. I słuchajcie, tego typu myślenie przejawia się w bardzo wielu aspektach życia. Za każdym razem, kiedy pojmujemy, czy to nasze własne życie w kategoriach cudownego dzieciństwa, do którego staramy się powrócić, albo też historię świata w kategoriach złotego wieku, po którym nastąpił srebrny i tak dalej, i musimy wrócić do tego złotego, to jest właśnie przejaw tego myślenia. Kiedyś było dobrze i teraz wszystko, co robimy, zmierza ku temu, żeby powrócić do tego pierwotnego stanu. To oczywiście wpływa na to, w jaki sposób nie tylko myślimy, ale też żyjemy. Nie? Kiedyś byłem w chińskim ogrodzie w Portland. Piękne miejsce. I przewodnikiem naszym był stary hippies. Nie? To był typowy okaz człowieka, który właśnie uważał, że to, co było dobre, było i już się nie wróci. Nie? I jedyne, co my teraz jesteśmy w stanie zrobić, to utrzymać przynajmniej namiastkę właśnie tej złotego wieku z naszej przeszłości. Niektóre narody w ten sposób żyją, nie? Ciągle spoglądając wstecz. Niektórzy Polacy tak żyją. Nie? Złoty wiek, XVI wiek, to było właśnie to, szczyt naszej potęgi, rozwoju i całej reszty. I teraz próbujemy to odtworzyć. A jeśli nie, to przynajmniej drugą Rzeczpospolitą. Ale jest również druga interpretacja tego, co się wydarzyło pod drzewem poznania. Ona pochodzi od człowieka trochę zapomnianego, moim zdaniem niesłusznie, ze względu na to, że gdybyśmy poczytali tak więcej jego dzieła, to zauważylibyśmy, że mam nadzieję, nasze myślenie bardziej odpowiada temu, co on powiedział. Był to niejaki Ireneusz z Lyonu. On mówił, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to oczywiście stworzył go dobrym i tak dalej, ale nie doskonałym. Człowiek był bowiem dzieckiem i dopiero miał wzrastać ku dojrzałości. I właśnie w ten sposób Ireneusz między innymi interpretuje znaczenie obrazu, na który zostaliśmy stworzeni i czego? I podobieństwa. Podobieństwo jest coś, na co mamy wzrastać, mamy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Tak, Bóg nas umieścił pierwotnie w raju, który był dobry i piękny. Ten raj miał być dla nas jednak szkołą sprawiedliwości. Ze względu na to, że, jak stwierdza Ireneusz, człowiek miał póki co niedojrzałą wolę. A jeśli człowiek ma niedojrzałą wolę, to co to oznacza w jego życiu? Słuchajcie, niedojrzała wola w połączeniu z namiętnościami, które są w każdym z nas, co oznaczają? Uległość tym namiętnościom, a tak naprawdę niewolę namiętności. Te namiętności nie są złe ani dobre, to raczej to, co my z nimi zrobimy, w jaki sposób my albo pozwolimy się nimi rządzić, albo też okiełznamy je i wdrożymy do dobrej pracy, będą czymś dobrym albo czymś złym. Tak, koniec końców człowiek miał stać się tym, co teologowie nazywają homo perfectus, czyli człowiekiem doskonałym, ale nie był nim na początku. Na początku miał pewien potencjał, którym Bóg go obdarzył, ale człowiek miał wzrastać, miał realizować ten potencjał po to, aby stać się w pełni człowiekiem. W związku z tym to też prowadzi, taka ciekawostka, do tego, do stwierdzenia, że tak, oczywiście Adam zgrzeszył pod drzewem poznania, ale w pewnym sensie Adam był również ofiarą węża. Nie czyni go to niewinnym. Dzisiaj często właśnie ofiara jest kimś, kto jest całkowicie, kompletnie z definicji niewinną osobą, ba, nawet wyrasta na jakiś wielki autorytet moralny. Słuchajcie, Może mnie zwolnicie z pracy po tym, co powiem, ale trudno. Zobaczymy, kto na tym więcej straci. Pewnie słyszeliście o pastorze Pawłowskim z Kanady. Duma Polski, zgadza się? I wszystkich antykowidowców, zgadza się? Wiecie, że ostatnio został aresztowany? Policja normalnie na autostradzie go zatrzymała, wywlekła, nawet na kolana go rzucili, jak go kajdanili. I teraz pastor Pawłowski jest kim? Jest ofiarą. A ponieważ jest ofiarą, jest również kim? Jest ofiarą faszystowsko-komunistycznego reżimu. Nie? A w związku z tym jest kim również? Jeśli jest ofiarą, to znaczy, że wszelka racja jest po jego stronie. Że cokolwiek on zrobi, uczyni, powie, to jest to, jakby sam Duch Święty włożył mu każde jedno słowo w jego usta. I cokolwiek teraz powie pastor Pawłowski na temat COVID-a, plandemii i całej reszty i noszenia maseczek, jest świętą prawdą. Tak to działa. I znów, nie wypowiadam się na temat tego, czy słusznie, czy niesłusznie go aresztowano, to już sami sobie, że tak powiem, jak macie czas i chęć, poszperacie się, dowiecie, jak to było. Zachęcam tylko do tego, żeby nie ograniczyć się jedynie i wyłącznie do filmików, które pastor Pawłowski udostępnia na Facebooku. Ale ze względu na to, że tego nas Pismo Święte uczy i tego od nas wymaga, tak? Zawsze w jakimś stopniu sprawdzić wersję drugiej strony, zanim wydamy jakikolwiek osąd. Ze względu na to, że jeśli tego nie uczynimy, będziemy dziećmi szatana, który żyje w kłamstwie i karmi nas kłamstwem. Jedyne, czego nie musimy sprawdzać, to co? To Słowo Boże. A jednak Bóg również jest ten, który daje nam zawsze podwójne świadectwo. Więc w pewnym sensie nawet Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy mu wierzyli na słowo. Bóg nie jest nigdy tym, który przychodzi do nas, tak jak już mówiłem wielokrotnie, jesteśmy w opałach. Mówię o filmie, nie? I nagle ni stąd, ni zowąd wyskakuje jakiś gość, kompletnie nieznajomy i co robi? I mówi, zaufaj mi. Bóg nigdy z nami w ten sposób nie postępuje. Kiedy Pan Bóg przyszedł do Adama i powiedział mu, zaufaj mi, czyli bądź mi posłuszny, to nie było to pierwsze spotkanie Adama z Panem, zgadza się? Pan nie był kimś kompletnie nieznajomym. Wręcz przeciwnie, Adam miał wszelkie powody ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenie z Bogiem, żeby Bogu zaufać. A, to a propos ofiary, nie? Adam stał się niewątpliwie ofiarą, ale to nie uczyniło go niewinnym, to również nie uczyniło go autorytetem moralnym. Wręcz przeciwnie. Czasami możemy być ofiarą, a jednak być również winnymi. No dobrze. Dlaczego Pan Bóg posłał węża według Ireneusza? Ze względu na to, że człowiek, ponieważ był dzieckiem, ponieważ był niedojrzały, ponieważ nie potrafił wciąż okiełznać swoich namiętności poprzez ukształtowaną wolę, jak to nazywa Ireneusz, człowiek miałby tendencję, i oczywiście wiemy z historii, że dokładnie tak się stało, do tego, aby myśleć o sobie zbyt wyniośle. Dlatego Pan Bóg posłał węża, żeby poddać go próbie, żeby nauczyć go czegoś. I oczywiście Adam powinien był przegnać węża ze względu na to, że jego Pan Bóg ustanowił strażnikiem ogrodu między innymi. Adam zrobił coś odwrotnego. Jak to mówi Ireneusz, zgrzeszył, przekraczając swoją miarę. Słuchajcie, to jest bardzo ważny wątek w tym wszystkim. Zgrzeszył, przekraczając swoją miarę, a więc myśląc o sobie wyniośle. Niestety to jest coś, na co wszyscy chorujemy. Zwłaszcza ludzie młodzi, ale nie tylko. Każdy z nas myśli zbyt wyniośle o samym sobie i każdy z nas grzeszy, przekraczając swoją miarę. Innymi słowy, przeliczając na przykład swoje siły. Podczas gdy Paweł mówi, słuchajcie, jak już słyszycie ten ryk lwa, który wokół was krąży, to czasami jednak powinniście, co zrobić? Z nogami? I pasem? Nie wiecie. No właśnie, bo nie czytacie Biblii. Tak to było. Słuchajcie, dlatego mówimy, mówiąc o pobożności tak naprawdę, mówimy przez ostatnie parę miesięcy tak naprawdę mówimy o dokładnie tym. O nie tylko potrzebie wzrastania, dojrzewania na miarę Chrystusową, ale także o tym, w jaki sposób, czy raczej według jakiego mechanizmu, według jakich schematów i etapów on się dzieje, ma miejsce. I znów, pokrótce, dla przypomnienia, list do Efezjan, 4 rozdział. Paweł, mówiąc o dziele Chrystusa i o celu dzieła Chrystusa, o tym, po co Chrystus został, czy stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, mówi o tym po to, abyśmy my wszyscy doszli. Zwróć uwagę na czas przyszły, do pełni Chrystusowej. W liście do Galacjan w 4 rozdziale Paweł mówi, słuchajcie, kiedyś do Chrystusa my wszyscy, jako lud Boży, byliśmy dziećmi. Małymi dziećmi, znajdującymi się pod nadzorem pedagoga, tak go dokładnie nazywa, którym było prawo Boże, nadane nam przez aniołów, czy też za pośrednictwem aniołów. Ale teraz w Chrystusie już staliśmy się dojrzałymi synami, dziedzicami. Przyszedł czas po to, abyśmy powoli zaczęli przejmować jednak odpowiedzialność za świat, który Bóg dla nas stworzył. W liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale czytamy o tym, zarzut znajdujemy. To przeczy teorii, że pastor nie powinien nigdy niczego zarzucać swoim zborownikom. Nie, jak najbardziej powinien. Nie? Nie chodzi o to, czy powinien, czy nie powinien, ale raczej czy słusznie to czyni, czy też zarzuty, które kieruje pod adresem swoich zborowników, po pierwsze najpierw skierował do siebie, a po drugie, co? Czy one są zasadne, ogólnie rzecz biorąc. I mówię tam, kupa czasu minęła i nic się z wami nie stało. Nie, jakbyście wierzyli rzeczywiście wypowiedzeniem jakiejś modlitwy, podniesienie ręki, ba, nawet chrzest sam, byłby w stanie stworzyć w was doskonałą naturę na podobieństwo Adama. Mi się wydaje, że to również jest związane z niezrozumieniem tego, co wydarzyło się pod drzewem. Chrzest oczywiście czyni nas dziećmi Bożymi, adoptuje nas do Bożej rodziny. Wcześniej byliśmy w rodzinie Adama, wcześniej byliśmy dziećmi Adama, ale znów czyni nas dziećmi. Aż, ale tylko. Nowe narodzenie, odrodzenie duchowe, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, nie sprawia, że stajemy się homo perfectus, ludźmi, człowiekiem doskonałym. Jeśli już, to stajemy się podobni do Adama sprzed upadku, który był właśnie dzieckiem. Więc mówiliśmy o potrzebie wzrastania, mówiliśmy o etapach wzrastania. Mówiliśmy o tym, że na te etapy możemy spojrzeć z kilku różnych perspektyw, wskazując na kilka różnych etapów, które tak naprawdę nawzajem się uzupełniają. Najpierw to jest kapłan, czyli sługa, później to jest król, a więc ktoś, kto nauczył się wcześniej służyć. I w końcu to jest prorok, czyli ktoś, kto nie tylko zdobył królewską mądrość, ale także wypróbował ją w życiu swoim i innych. Mówiliśmy o wierze, nadziei i miłości. Nie, wiara jest czymś, co pojawia się na początku życia. Później, poprzez różnego rodzaju próby i trudy, ona staje się nadzieją, a więc wytrwałością, jak to stwierdza apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Aż w końcu, po kolejnych próbach i trudach, po kolejnych kryzysach życiowych, staje się dojrzałą miłością. Miłością, która jest gotowa nie tylko umrzeć za innych, oddać swoje życie, ale także wzbudzić wiarę w innych ludziach. Mówiliśmy o tym, że każdy ten etap, na granicy każdego tego etapu pojawia się kryzys w naszym życiu. I to właśnie w jaki sposób my odpowiemy na ten kryzys. Od tego będzie zależało to, czy my... Posłuchajcie, lat nam nie przestanie przybywać, zgadza się? Ale w zależności od tego, w jaki sposób my odpowiemy na te kolejne kryzysy, zwłaszcza te główne kryzysy w naszym życiu, będzie to, czy my staniemy się dobrymi czy też złymi królami, aż w końcu dobrymi czy też złymi prorokami. Mówiliśmy również o łamaniu chleba, które prowadzi do czego? Do wyzwolenia wina. Chrystus na krzyżu, jego ciało przebite włócznią, uwalnia wino. No ja za każdym razem, na każdym tym etapie najpierw gromadzimy coś wokół siebie, potem jesteśmy tego pozbawieni. I znów, w zależności od tego, jak zareagujemy na ten kryzys, albo to wino, które popłynie z naszego dziurawego boku, będzie winem mocy Bożej, albo stanie się skwaśniałym octem. Słuchajcie, też taka dygresja, bardzo ciekawa rzecz. Ze względu na to, że nie tylko czytając Pismo Święte dochodzimy do tego wniosku, że ludzie przychodzą przez różne etapy w swoim życiu i w zależności od tego, w jaki sposób odpowiedzą na te główne kryzysy swojego życia, staną się zgorzkniałymi na koniec starcami, albo też ludźmi, którzy prawdziwie zasługują na miano siwych starców. Ciekawe jest to, że przynajmniej dobre podręczniki mówiące o pedagogice rozwojowej czy o psychologii rozwojowej dokładnie na to samo stwierdzają. Nie? I w wielu momentach te właśnie etapy się potwierdzają. Głównym chyba takim przedstawicielem jest oczywiście niejaki Erik Erikson. Być może dlatego on w ten sposób, a nie inny myślał, ze względu na to, że choć był, zdaje się, niebieskookim blondynem, to został adoptowany przez żydowską rodzinę, dość pobożną, a więc wyrastał mimo wszystko w kontekście Pisma Świętego, przynajmniej Starego Testamentu. I właśnie między innymi on to stwierdza, nie? On tam aż wyróżnił 8 etapów naszego życia, ale z grubsza rzeczy to się układa dokładnie w bardzo podobną całość, o której my tutaj mówimy. I między innymi to również on stwierdza, że słuchajcie, to właśnie kryzysy są najważniejsze w naszym życiu, ze względu na to, że w jaki sposób my odpowiemy na kryzys. Bo kryzys się pojawi tak czy nie. Nie? Słuchajcie, wyobrażenie o tym, że życie chrześcijańskie polega na tym, że podnoszę rękę, wyznaję grzechy, jestem chrzczony, a potem to już jest co? Nawet moje bąki pachną jak co? Jak bez albo róże, nie? Jest taka piosenka. Wiecie, jaka piosenka? Czy stoję, czy leżę? Nie. Pan Bóg cieszy się każdym moim gestem. Znacie ją? Nie. Słuchajcie, to jest kompletna i totalna głupota i zafałszowanie tego, o czym mówi Pismo Święte. Nie? Nie czy stoję, czy leżę. Słuchajcie, tego typu myślenia... Dobra, zostawmy to. Bo zacznę używać słów niecenzuralnych. Pewnie już takich użyłem. Więc tak, co jest jeszcze ważne i ciekawe, jest to, że jeśli rzeczywiście cała liturgia, a zwłaszcza rytuał czy też obrzęd Wieczerzy Pańskiej, co najmniej przypomina nam o tych schematach, o tym rytmie naszego życia, jeśli wejdziemy w ten rytm, w końcu dojdziemy do dojrzałości na miarę Chrystusową, ale zwróćmy uwagę na to, że o ile chrzest jest wydarzeniem jednorazowym, o tyle wieczerza, komunia, nabożeństwo z wieczerzą jest wydarzeniem jakim? Cyklicznym, które powtarza się jak często? Raz na tydzień, według rytmu wyznaczonego przez Słońce i Księżyc, ale wiadomo, że Pan Bóg wyznaczył ten rytm od samego początku. To oznacza, że musimy wiele razy przejść właśnie przez tę kolejność, od wiary, przez nadzieję do miłości, od gromadzenia ziarna, pieczenia chleba, później łamania chleba po to, aby dane zostało wino, poprzez chwałę, mądrość do pełni życia. To jest coś, czego potrzebujemy raz w tygodniu, ze względu na to, że wielokrotnie również w naszym życiu przechodzimy przez te etapy. Tak. Chrzest jest tym, co nas łączy z Chrystusem. Chrzest jest tym, co jest utożsamiane, czy przynajmniej w sferze symbolicznej, z nowym narodzeniem i z włączeniem do rodziny Bożej. Ale słuchajcie, trochę tak jak ciało Adama, nie? Zostało złamane i nagle hop, co jest? Adam nie był sam. Miał rodzinę, miał żonę, a później z tej żony miał również dzieci. Ale to chrzest jest tym, to wieczerza jest tym, w czym właśnie w pewnym sensie nasz chrzest jest odnawiany i w pewnym sensie Bóg odnawia z nami przymierze, które zawarł w chrzcie i poprzez chrzest. Dlatego przy wejściu do naszej kaplicy nie ma wody święconej. Nie? Ze względu na to, że nie musimy powtarzać rytu chrzcielnego jako takiego, ale to właśnie rytm Wieczerzy Pańskiej z tym, co odnawia nasz chrzest. wiele innych rzeczy robi również, ale o tym później będziemy mówić. Słuchajcie, żeby to nie było takie suche i teoretyczne tylko i wyłącznie, przyjrzyjmy się życiorysom czy też biografii paru osób z Pisma Świętego. Dawid na przykład. W jakiej sytuacji po raz pierwszy spotykam Dawida? No, pasie owce swojego ojca. Jest najmłodszym z braci, pasie owce. Póki co wygląda na to, że jego dzieciństwo było w miarę spokojne i szczęśliwe. Czy nie? Ja pamiętam, jak mój ojciec zawsze mówił, a marnujesz czas na to i tamto, nie? Mówi, ja to codziennie musiałem paść owce i gęsi. A ja wtedy co mu odpowiadałem? No to kup mi parę, też będę pasł. Wolałbym to robić, niż chodzić do szkoły. Nie wiem, czy o to mu koniecznie chodziło. Był pasterzem. Jak wiemy z późniejszej relacji, często właśnie jako pasterz Dawid musiał zmagać się z kim? Walczyć z kim? A raczej z czym? Z lwem i z niedźwiedziem. Dla młodego chłopaka to nie jest tak naprawdę trauma, zgadza się, walka z lwem i z niedźwiedziem, zwłaszcza jeśli jest, że tak powiem, zgrabny w walce. Ze względu na to, że walka z lwem i z niedźwiedziem jest, no słuchajcie, dlaczego ludzie w ogóle chodzą na polowania? No kiedyś ze względu na to, że musieli coś jeść, ale w tej chwili udają się na polowania ze względu na to, że jest to dla nich po prostu przyjemność, ogromna przyjemność. Jest to potężny zastrzyk adrenaliny, nie? Coś, co wręcz uzależnia człowieka, niemalże jak Facebook. Więc póki co jego dzieciństwo i czas nastoletni był naprawdę bardzo miłym i przyjemnym czasem. Nie nudził się, miał co robić, do szkoły nie musiał chodzić, mógł czasami upolować jakiegoś niedźwiedzia i lwa. I potem pojawia się Goliat. Czy Dawid, kiedy stanął przed Goliatem, czy widzimy na jego twarzy strach, obawę? Ja bym powiedział, że raczej nie. Ze względu na to, że Dawid sobie myśli, trochę jest większy od niedźwiedzia, nie? Ale trochę jest za to wolniejszy od lwa. Jeśli z lwem i z niedźwiedziem sobie poradziłem, to słuchajcie, z Goliatem pewnie tak, nie? Jest to oczywiście jakieś ociupinkę większe wyzwanie, ale dokładnie tego chcemy w życiu. Zgadza się? Nie chcemy cały czas powtarzać to, co już doskonale potrafimy i to przestaje nam przynosić radość. Dlatego kupujemy coraz szybsze samochody, nie? Więc znów, to był zastrzyk adrenaliny. Wszedł na wyższy level w grze komputerowej. Mówi, ach, w końcu będę mógł się wykazać. W tym momencie oczywiście Dawid opuszcza dom swojego ojca. I słuchajcie, opuszczenie domu swojego ojca jest właśnie tym pierwszym kryzysem. I kiedy mówię kryzys, to niekoniecznie mam na myśli to, że to musi być jakieś strasznie traumatyczne wydarzenie. Zwykle ten pierwszy kryzys nie jest. Chociaż bywa. Nie dla mamin synków. To opuszczenie domu jest potężnym kryzysem. Ponoć, dobra. Ale zwykle nie. Ale to jest jednak pierwsze łamanie chleba, ze względu na to, że symbolem czego jest chleb? No, wspólnoty, rodziny. Chleb jest symbolem czego? Ludu Bożego, ciała Chrystusa. Ten chleb jest łamany. Słuchajcie, to trochę przypomina oczywiście sytuację Adama w ogrodzie, gdzie również Adam został złamany i w wyniku tego kryzysu, co się pojawiło? Opuścił dom ojca swego, w pewnym sensie, sam Bóg to mówi, i założył nową rodzinę. Nie z tego pierwotnego łamania chleba, opuszczenia domu ojca i matki, zyskał nową rodzinę. To są jakby jego pierwsze nowe narodziny. Ma nową rodzinę, która przynosi mu jeszcze większą radość. Nie, żeby stara rodzina przestała być dla niego ważna, nie? Ale nagle ma coś swojego. Wcześniej był poddaną, był niemalże jak sługa i niewolnik. A teraz nagle może stać się kimś w rodzaju króla wręcz. Nie? To jest wyzwanie. To jest wyzwanie podobne do tego, do przechodzenia z levelu na level w grze komputerowej. Albo zabijania najpierw lwa, potem niedźwiedzia, a w końcu Goliata. I wydaje się, o, nagle, nie? Super, chcę. Słuchajcie, to była Adam w ogrodzie. Przyprowadza Pan Bóg do niego zwierzęta, on je tam nazywa, potem wspólnie dochodzą do wniosku, że ups, każde zwierzę ma swoją drugą połowę, ale Adam nie ma. Więc Pan Bóg co robi? Usypia go. Wprowadza go w głęboki sen, jak czytamy, albo wręcz w stan komy, tak jak byłby podpięty pod respirator. Nie wie, co się wokół niego dzieje. Wiem, że to nie był zwykły sen. Skąd? No bo w zwykłym śnie, gdybyśmy spróbowali komuś wyrwać żebro, nawet jakbyśmy byli w miarę zdolnymi chirurgami, to co? No, gość szybko by się ocknął. Jego pierwszymi słowami nie byłyby słowa wielkiej radości, ale raczej by dał nam w nos co najmniej. I zacytował panią Lampard. Lampard, jakoś tak. Ale nie. I słuchajcie, to jest właśnie coś, co z jednej strony... Ach, słuchajcie. To jest trudne do ogarnięcia, nie? Ze względu na to, że z jednej strony Adam się rodzi z czegoś, co przypominało sen głęboki. Było snem głębokim, przypominało niemalże śmierć. I z tej śmierci, po zmartwychwstaniu jego, po przebudzeniu, nagle coś dobrego. I Adam mógł pomyśleć sobie dwie rzeczy. To jest właśnie ten moment, kiedy musimy we właściwy sposób zareagować na kryzys. Mógł powiedzieć sobie, ha, będę, jeśli za każdym razem, kiedy będę umierał, po drugiej stronie, czyli w zmartwychwstaniu, będzie mnie czekać coś takiego, to chcę non-stop umierać i zmartwychwstawać. Nie? Czy to był słuszny wniosek? Jak najbardziej, ale był słuszny tylko i wyłącznie połowicznie. Ze względu na to, że Pan Bóg przeprowadził Adama przez ten pierwszy kryzys, podobnie jak przeprowadził Dawida przez ten pierwszy kryzys, którego kulminacją było właśnie opuszczenie domu ojca, zabicie Goliata i poślubienie córki Saula. Celem tego przede wszystkim było dwie rzeczy. Jedna rzecz to rzeczywiście pokazać mu, w jaki sposób funkcjonuje ten schemat śmierci i zmartwychwstania. Oczywiście w szerokim znaczeniu, nie tylko i wyłącznie w dosłowno-biologicznym znaczeniu. Z drugiej strony miał na celu wzmocnić wiarę, czyli zaufanie do Pana Boga. Nie, żeby kiedy drugi raz pojawi się kolejny wielki kryzys i po raz kolejny, czy to Adam, czy Dawid, czy ktokolwiek z nas będzie musiał umrzeć, to żeby nie wątpił w to, że po drugiej stronie śmierci jest nowe życie, lepsze życie, które prowadzi do czegoś albo nowego, albo do pomnożenia tego dobrego i pięknego, co do tej pory zdobyliśmy. Nie? Więc to chodziło o te dwie rzeczy. Ale w żadnym momencie Pan Bóg nie mówi ani Dawidowi, ani Adamowi, słuchaj, za każdym razem to będzie takie łatwe i proste. Nie? Nie o to w tym chodziło. Ze względu na to, że później pojawia się drugi kryzys i druga próba. W przypadku Adama jest to wąż i drzewo poznania, czyli drzewo mądrości królewskiej. I tutaj Adam całkowicie zawodzi. Nie? Pan Bóg mówi, jak zjesz, to umrzesz. A Adam sobie myśli, ha, chcę umrzeć, dlatego zjem. A jednak pomija w tym słowa Pana Boga mówiące o tym, nein, nie, nie wolno, nie? Nie trzeba, zaufaj mi. Być może kiedyś w przyszłości, ale jeszcze nie, nie. Więc Adam miał się nauczyć. Tak naprawdę jego zaufanie miało stać się nadzieją w tym momencie, czyli miał się nauczyć przede wszystkim cierpliwości. Nie? Bo cierpliwa, a więc wytrwała wiara jest nadzieją. Adam tutaj zawiódł kompletnie. Niestety. Nauczył się czegoś z pierwszego kryzysu, ale nie wszystkiego, co trzeba. Dawid jednak w tym momencie zachowuje się o wiele lepiej niż Adam. Ze względu na to, że w czasie tego nie wyciągnął złych wniosków z tego kryzysu. Skąd to wiemy? Ze względu na to, że kiedy przychodzi do niego prorok Samuel i mówi: Dawidzie, Saul upadł i nie jego potomek będzie zasiadał na tronie w Jerozolimie, ale ty będziesz zasiadał na tronie w Jerozolimie. Zwróć uwagę na to, że w pewnym sensie to jest bardzo podobna sytuacja do tej, która miała miejsce pod drzewem poznania. Ze względu na to, że Samuel, Bóg poprzez Samuela mówi Dawidowi: słuchaj, to jest jak w banku szwajcarskim. Królestwo będzie twoje, władza będzie twoja. Ty zasiądziesz na tronie, ale jeszcze nie. Dopóki Saul żyje, nie będziesz królował. Więc czym Dawid miał się w tej sytuacji przede wszystkim wykazać? Dokładnie tym samym, czym Adam miał się wykazać pod drzewem poznania. Cierpliwością. Nie? Przeszedł przez pierwszą próbę, przez pierwszy kryzys, zwycięsko. Nie? I tutaj przez tą drugą próbę wychodził również zwycięsko. Pan Bóg, a raczej Dawid, nauczył się nie tylko w tej pierwszej próbie, że kryzys, przez który przechodzimy z wiarą, z zaufaniem Bogu, prowadzi nas do czegoś lepszego, ale w rzeczywistości okazał to zaufanie, więc cierpliwą wiarę. Miał kilka razy możliwość do tego, żeby pozbyć się Saula. W końcu Bóg obiecał mu królestwo, tron i koronę Saula. A jednak Dawid odmawia. On mówi: nie uczynię tego ze względu na to, że Pan Bóg powiedział po śmierci Saula, której ty nie możesz być sprawcą. Nie. Z tego oczywiście później wynikło wiele mitów na temat tego, że pomazańca Bożego nie należy zabijać. I tak, i nie. Ja bym powiedział, zanim zdecydujemy się na królobójstwo, powinniśmy wiele innych rzeczy rozważyć, nie? Na przykład następstwa wszystkie tego, ale niekoniecznie zawahanie to powinno wynikać z podobieństwa do tej historii Saula i Dawida. Ale o tym kiedy indziej. Potem przychodzi kolejny kryzys w życiu Dawida. Trzeci już kryzys. Jaki to jest kryzys? To jest taki złożony kryzys, nie? Bo z jednej strony my kojarzymy go z Batszebą, kiedy Dawid już myśli sobie: ach, jestem wielkim królem, inni mogą za mnie walczyć, na wiosnę nie muszę udawać się na front, mogę pobaraszkować sobie z moją sąsiadką, która jest młoda i piękna, a poza tym bardzo dobrze mnie zna i ufa mi bardziej niż ja ufam Bogu. Ale w kontekście tego, i to było między innymi na rekolekcjach wielkopostnych mowa o tym, w kontekście tego również pojawia się co? Problem z synami Dawida, z którymi niestety Dawid nie obszedł się jak należy. Zbyt długo tolerował zło, które czynili. I tu w tym momencie zawiódł. I widzimy, że może nawet bardziej niż, jak to się mówi, epizod z Batszebą stał się powodem do jednak upadku Dawida, ale to, w jaki sposób obchodził się ze swoimi synami. Czyli to jest ten moment, który przychodzi w życiu każdego człowieka, kiedy musi powoli przekazywać swoje dziedzictwo, swoją spuściznę następnemu pokoleniu. I tu Dawid niestety zawiódł. Wszelkiego rodzaju błędy, problemy i katastrofy, które pojawiły się nie tylko w jego życiu osobistym, ale także w życiu królestwa, wynikało właśnie z tego, że tu Dawid zawiódł. Oczywiście w którymś momencie on się pokajał, wyznał swoje grzechy itd., itd., ale jednak miecz, który wyszedł z jego własnego domu, nigdy już nie odstąpił domu Dawida. I choć później jego syn Salomon jeszcze bardziej umocnił, powiększył imperium Izraela, to jednak niestety koniec końców imperium zostało podzielone. Aż w końcu zniknęło całkowicie z mapy świata. Tak to wyglądało. To są te etapy, to są te kryzysy, przez które musimy przejść. Najpierw więc mamy dzieciństwo, potem co? Pierwsze wczesne próby, które zwykle przechodzimy w miarę dobrze, chociaż nie wszyscy. Nie? Pierwsze próby związane czy to z małżeństwem, ale zazwyczaj małżeństwo jest czymś jednak przyjemnym. Problemy pojawiają się po ślubie dopiero. Ale też to jest moment, w którym musimy co robić? Iść do pracy. Słuchajcie, to naprawdę zwykle nie jest szczytem naszych marzeń, żeby być po prostu stażystą. Zgadza się? Dlaczego? Bo stażysta jest właśnie jak kapłan, nie? Jest jak sługa. Musi robić to, co się mu mówi. Nie może się wykazać czym? Swoją kreatywnością, nie? Nie da rady. A jak już się wykaże, to oj, lepiej, żeby nie próbował. I oczywiście kiepsko mu płacą, nie? Dlatego ludzie kończą studia i mają jakieś wielkie oczekiwania, czy kończą szkoły zawodowe, technika, mają wielkie oczekiwania, a potem się okazuje, co? Że sąsiadka, która pracuje na kasie w Biedronce, zarabia 2 razy więcej od nich. I mówią, a zmarnowałem 3 albo 5 lat życia. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Słuchajcie, to jest znów, nie? Ten moment kryzysowy, od którego wiele zależy w naszym życiu. Albo przejdziemy przez niego z wiarą i ufnością. Przy czym? To jest ogólne statystyczne stwierdzenie, nie? Są kierunki studiów, po których naprawdę lepiej od razu byłoby pójść na kasę do Biedronki, nie? Jakie to są kierunki studiów? Socjologia, psychologia, co jeszcze? Słucham? Ja bym powiedział dla szczególnego rodzaju ludzi. Słuchajcie, nie wyobrażajcie sobie, że zaraz po skończeniu psychologii będziecie Jordanem Petersonem, nie? Który ma 3 miliony subskrypcji na YouTubie, który sprzedaje miliony książek w 30 różnych językach. Nie. Zwłaszcza, że gość jest już chyba po 60, nie? I dopiero teraz go to spotkało. Zaufajcie pastorowi Andrzejowi. Idźcie na psychologię raczej niż na socjologię. W pewnym sensie tak to jest, nie? Ale mówię tu w kategoriach statystycznych. Raczej jeśli chcecie, to idźcie na jakie kierunki? Inżynierskie. Słuchajcie, kierunki inżynierskie. Przynajmniej dla chłopaków. To otworzy przed wami jednak trochę jednak lepsze i większe perspektywy. Chociaż jak pójdziecie pracować do fabryki, albo gdzieś na budowę, albo jeszcze gdzieś indziej, to mówię, te pierwsze lata to nie będzie naprawdę raj, nie? Raczej częściej to będzie piekło. Jeśli przejdziemy ten etap naszego życia zwycięsko, to co się z nami stanie? Staniemy się królami. Staniemy się królami ze względu na to, że nasze wpływy będą się coraz bardziej poszerzać, powiększać, zwiększać. Będziemy w stanie nie tylko więcej uczynić dobrych rzeczy, ale będziemy w pewnym sensie już powoli móc być ojcami czy też matkami, nawet nie dla własnych dzieci, nie? Ale dla ludzi, którzy na przykład są w tej momencie naszymi podwładnymi. Nie? Staniesz się brygadzistą na przykład, albo kierownikiem produkcji i tobie będą podlegać ludzie. I ty nie tylko będziesz im pomagał przejść zwycięsko przez ten kryzys stażu, ale być może oni również zaczną przychodzić do ciebie po co? Nie tylko z pytaniami, a co teraz mam zrobić, albo czy mogę wyjść na papierosa, ale będą przychodzić do ciebie ze swoimi problemami życiowymi. I ty w pewnym sensie zaczniesz odgrywać w ich życiu rolę ojca albo matki, jeśli jesteś gejem. Później jednak król musi również umrzeć, nie? To jest ten drugi wielki kryzys. Czasami, dobra, nie będziemy to bardziej komplikować. Przychodzi ten moment, nie? Zwątpienia w życiu każdego człowieka, kiedy człowiek myśli, ach, tak naprawdę bliżej jest mi do tego, jak to się nazywa, trumny niż do kołyski. Większość czasu minęło, teraz już jest z górki, ale z drugiej strony, po pierwsze, drugi raz się na nim nie wdrapię, a po drugie, nie wiem, czy się wdrapałem na właściwą górkę, nie? I to jest też ten moment, w którym ludzie na przykład bardzo często próbują dokonać wielkich zmian w swoim życiu, nie? Licząc na to, że jednak będą w stanie coś cofnąć, coś zmienić, przerzucić wajchę i pojechać do Budapesztu raczej niż do Moskwy. Czasami się to udaje, czasami nie. Nie ze względu na to, że sama zmiana jako taka tak naprawdę nic nie zmienia. Nie? Musi się zmienić coś w naszym życiu, w w tym momencie. Słuchajcie, Dawidowi się to nie udało, ale udało się to innym ludziom, o których będziemy rozmawiać chyba już następnym razem.